Walentynki już za chwilę. I jest to wyjątkowy czas nie tylko na celebrowanie miłości, ale również przyjrzenie się temu uczuciu z perspektywy innej niż uczy nas popkultura.
Dziś przychodzimy do Was z 7 odkryciami o miłości, które zrobiliśmy w czasie naszych związków, ale również czytając, słuchając i podglądając mądrzejszych od nas ludzi. Zmierzymy się z przekonaniami, które nie tylko nie są prawdziwe, ale też potrafią popsuć nasze relacje. Zapraszamy!
Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję.
On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość.
W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej.
Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.
I obserwuj na Instagramie lub YouTube.
Chcesz przestać marnować jedzenie i wyrzucać pieniądze do kosza? W e-booku Przepis na wolnowar od Razem Lepiej Podcast znajdziesz wskazówki, jak gotować kreatywnie, wykorzystując resztki w Twojej kuchni. Kup e-book na razemlepiejpodcast.pl/wolnowar.
Zauważyliśmy, że sprzeczki często wybuchają, ponieważ nie wiemy, jak zaopiekować się swoimi potrzebami i zrzucamy tę odpowiedzialność na drugą osobę. Ile razy zdarzyło nam się, że gdzieś podczas jakiejś sprzeczki czy nawet zwykłej rozmowy zdarza nam się powiedzieć: a bo ty, i tutaj następuje cała litania. To, jakie my mamy potrzeby i to, jak my się czujemy w ogóle w życiu, jest naszą odpowiedzialnością. Jeżeli mamy jakieś niedobory, jeżeli potrzebujemy zaopiekować się jakimiś tematami, to jasne, fajnie jest, jeżeli ta druga osoba nam w tym wszystkim pomaga. To na pewno daje bardzo, bardzo dużo, ale to nie jest odpowiedzialność naszego partnera, naszej partnerki, w zasadzie nikogo oprócz nas samych. Dlatego wzięcie odpowiedzialności i zaopiekowanie się tymi wszystkimi tematami, które wymagają takiej opieki, zostanie zrobione dobrze, właściwie i poprawnie dopiero wtedy, kiedy my sami się za to weźmiemy. I gdy to zrobimy, to odkryjemy, że tak naprawdę nie jest to jakoś bardzo trudne, nie jest to bardzo wymagające. Natomiast oczywiście będzie wymagało pracy, ale zdejmie też presję i z nas, i z innych ludzi na to, że coś ktoś musi dla nas zrobić, bo my inaczej nie będziemy szczęśliwi, bo inaczej nie będziemy mogli kochać. To nie jest prawda.
Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb jest bardzo potrzebna w naszym życiu, ale też jest umiejętnością, której trzeba się nauczyć. I często uczymy jej się dopiero w dorosłym życiu, jeżeli nie mieliśmy rodziców, którzy nam by pomogli w tym procesie, którzy by potrafili nazywać te różne emocje albo nie wkładaliby naszych różnych reakcji do jednego pudełka, albo nie zatrzymywali ich, mówiąc na przykład, że chłopcy nie płaczą albo dziewczynkom nie wolno się złościć. To są takie dwa sztandarowe, stereotypowe też przykłady, ale one są bardzo dobre do zobrazowania tej teorii. Jeżeli przez całe życie słyszymy, że nie można, że chłopcy nie mogą płakać, a co za tym idzie, czyli nie mogą też czuć tych przykrych emocji, nie mogą tych przykrych emocji wyrażać za pomocą łez, to albo będziemy je tłumić i wypierać i nie umieć ich rozpoznawać, kiedy się pojawią w dorosłym życiu, albo będziemy je wyrażać za pomocą emocji, tego repertuaru emocji, który mamy, czyli na przykład złością. I będzie się to kończyć tak, że kiedy się czujemy smutni albo rozczarowani, to będziemy się wydzierać na naszego partnera albo partnerkę. I zaopiekowanie się tymi naszymi emocjami i praca włożona w ich rozpoznawanie, uczenie się, ich wyczuwanie naszych własnych nastrojów, to jest coś, co my musimy zrobić sami. I jest to pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że kiedy już rozpoznamy te emocje, to sami musimy wiedzieć, jak się nimi zaopiekować, co możemy zrobić, żeby było nam lepiej, albo jak je możemy przeżyć, jednocześnie nie wywołując wielkiej awantury w domu, czy nie rozpoczynając tygodnia cichych dni. I też pomoże nam to w komunikowaniu tych naszych potrzeb do partnera. Opowiem wam teraz na przykładzie. Możemy przyjść do domu zdenerwowani jakąś sytuacją z pracy i zobaczyć, że partner na przykład nie wyniósł śmieci i zrobić wielką awanturę o niewyniesione śmieci, nawet nie pytając, dlaczego te śmieci nie zostały wyniesione i nie poznając tej przyczyny, która mogła być bardzo prozaiczna, bo na przykład partner zaspał i już rano nie zdążył, albo miał ważny telefon rano i też nie zdążył. I rozpoczynamy awanturę, której można łatwo uniknąć, jeżeli sami umiemy zarządzać swoimi emocjami.
To jest bardzo dobry przykład, ponieważ on pokazuje, że podstawowe nierozpoznanie emocji może często powodować takie niezrozumienie. Czyli śmieci same w sobie nie były jakby powodem do tego, żeby się zdenerwować. To zdenerwowanie mogło nastąpić już wiele godzin wcześniej z powodu zupełnie innej sytuacji, ale była to po przyjściu do domu jakby ostatnia kropelka, która przelała czarę goryczy i spowodowała wybuch. Ale jeżeli będziemy umieli rozpoznawać te rzeczy i wiemy, że przychodzimy do domu już zdenerwowani i już po całym męczącym dniu i zobaczymy te śmieci i nawet się zdenerwujemy na te śmieci, bo mamy przecież prawo, to będziemy mogli powiedzieć wtedy partnerowi: hej, jestem nie dość, że zdenerwowana tym, co się stało dzisiaj w pracy i w ogóle, to jeszcze te śmieci, co się stało, o co chodzi. Będziemy w stanie my bardziej panować nad samymi sobą, nie nad swoimi emocjami, bo to są dwie różne rzeczy. Będziemy w stanie panować nad swoim zachowaniem w tych emocjach, bo emocje dalej będziemy czuć. Tylko nie będziemy rozpoczynać awantury, a będziemy w stanie dalej czuć te emocje, ale prowadzić na przykład normalną rozmowę z naszym partnerem czy partnerką.
I będziemy mogli też komunikować inaczej nasze potrzeby, bo możemy o te śmieci zrobić awanturę z wysokiego C, mówiąc: bo ty nigdy tych śmieci nie wynosisz, a możemy powiedzieć: słuchaj, jestem wkurzona, a te śmieci jeszcze tylko dokładają mi na mój talerzyk. Może dzisiaj potrzebuję, żebyś mnie przytulił i żebyśmy pobyli trochę razem. Albo może w drugą stronę potrzebuję wziąć długą kąpiel i pobyć sama, żeby ukoić te emocje. To jaki mechanizm zastosujemy, żeby sobie z nimi radzić, z indywidualną sprawą, ale jest sprawą, na którą sami musimy pracować i nie jest to odpowiedzialnością naszej osoby partnerskiej.
A to wszystko prowadzi nas do naszego kolejnego punktu, czyli do tego, że kłócimy się ciągle o te same rzeczy. Bo ile razy zdarzyło się, że te śmieci przysłowiowe były powodem do wystąpienia kłótni? To może też mieć drugą stronę, czyli to, że my komunikujemy ciągle te same rzeczy, ale albo nie jesteśmy zrozumiani, albo nasz partner, partnerka nie rozumie, co my chcemy przez to powiedzieć, nie rozumie, czym tak naprawdę jest nasza potrzeba albo o co nam tak naprawdę chodzi. I być może warto wtedy, ale znowu w taki spokojny sposób porozmawiać o tym problemie, z którym się mierzymy, ale właśnie nie kłócąc się i wyzywając, bo ty zawsze to robisz, tamto, siamto, tylko powiedzieć: boli mnie na przykład to, że proszę cię o coś, a ty czegoś nie robisz. A pomimo tego, że powiedziałaś czy powiedziałeś, że będziesz to robić. Można o tym porozmawiać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ta druga osoba na przykład nie wynosi tych śmieci, pomimo tego, że się do tego obliguje. Może się okazać, że dzień, w którym przyjeżdża śmieciarka, to jest dzień, w którym na przykład ta osoba jest super zajęta rano i nie ma czasu wynieść tych śmieci. No, chodzi po prostu o zrozumienie tematu. Ale takie rzeczy myślę, że najlepiej załatwiać, kiedy jesteśmy oboje spokojni, kiedy możemy porozmawiać o tych trudnych emocjach, o tych trudnych sytuacjach w sposób spokojny i powiedzieć: gdy coś takiego się dzieje, to ja czuję się w taki sposób. I tutaj też bardzo ważny jest sposób komunikacji. To jest coś, czego my się też nauczyliśmy niedawno, że przestaliśmy mówić do siebie: bo ty robisz to i to i to, tylko zmieniliśmy to na: gdy ty robisz coś takiego, albo gdy ty mówisz coś takiego, to ja się czuję w ten i w ten sposób. To zdejmuje taką obrzucanie winą drugiej osoby za to, jak ja się czuję. Ty coś robisz, ale to we mnie coś takiego wywołuje, bo to, że na przykład Judyta wstanie prawą nogą, może mnie denerwować, ktoś inny może tego nie zauważyć, że ona tak wstaje. Chodzi mi o to, że to mnie denerwuje, a nie to, że ona robi coś źle. Więc jeżeli chcemy uniknąć takich sytuacji, że będziemy w koło Wojtek o to samo, te same kłótnie, o te same rzeczy i tak dalej, to może warto po prostu któregoś dnia usiąść, gdy jesteśmy spokojni i porozmawiać otwarcie, szczerze, z szacunkiem do drugiej osoby o tym, co my czujemy w tych sytuacjach. Nie o tym, co ktoś inny robi, tylko co my czujemy. I jakby z tego punktu wyjścia myślę, że będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie naszych problemów.
Tutaj też w grę wchodzą różne systemy wartości i to, jak my postrzegamy świat przez pryzmat naszego systemu wartości. Bo na pewno jak jesteście w relacji, przekonacie się, że coś, co dla was jest jakąś czynnością zupełnie nie mającą wagi, zupełnie nie mającą znaczenia, w oczach partnera czy partnerki urasta do rangi nie wiadomo jakiego giganta. I to nie jest tak, że któryś z was ma rację, że ta rzecz jest taka ważna albo tak nieważna. To jest tak, że każdy z was inaczej tę rzecz postrzega i inne znaczenie jej nadaje. I nawet te śmieci. Dla kogoś wyniesienie śmieci będzie nic nieznaczącą czynnością. Dla innej osoby, której na przykład językiem miłości są drobne uczynki, to regularne wynoszenie śmieci bez proszenia się będzie oznaką głębokiego uczucia i bliskości i szacunku do tej drugiej osoby. I dopóki się nie nauczymy tego systemu wartości, a niestety będziemy się go raczej uczyć w tych warunkach kłótni i wyrzutów, bo pewnie bo kiedy jest miło, to jest miło, ale kiedy nie jest miło, to jest bardzo niemiło i wtedy musimy się skonfrontować z tymi różnicami najczęściej. Dopóki się nie nauczymy tego systemu wartości naszej ukochanej osoby, to takie sytuacje konfrontacyjne będą się pojawiać. Natomiast warto sobie to notować, warto zwracać uwagę na to, na co nasza miłość zwraca uwagę i starać się dopasować do tego systemu wartości. W takim sensie nie, że tak samo musimy nagle wynoszenie śmieci traktować jako gest miłości, ale wiedzieć o tym i następnym razem, kiedy nam się nie będzie chciało wynieść tych śmieci, albo faktycznie nie będziemy mieć czasu, ale i tak się spóźnimy, więc moglibyśmy, to powiemy, mojej miłości będzie miło, kiedy wróci do domu z wyniesionymi śmieciami i to zrobimy.
Kolejna lekcja, którą przerobiliśmy w naszym życiu, to to, że związki nie są na zawsze albo nie muszą być na zawsze. I że miłość to nie jest coś, co zdarza się tylko raz w życiu w jednym związku. Oboje z Judytą byliśmy wcześniej w innych relacjach z innymi ludźmi i darzyliśmy ich też uczuciem. I tych związków już dzisiaj nie ma, tych uczuć już też dzisiaj nie ma. I to nie jest tak, że można być tylko z jednym człowiekiem przez całe życie. Moje osobiste zdanie jest takie, że nawet nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie jesteśmy, będąc w relacji tylko z jednym człowiekiem, w stanie nauczyć się tak wiele o sobie, jak będąc z różnymi ludźmi. Bo mamy inne osoby do konfrontowania tego, co jest w nas i oni, one też mogą z nami konfrontować inne rzeczy i rozwijać się w innych obszarach niż z innymi ludźmi by mogli. Nie oznacza to oczywiście, że namawiam kogokolwiek do tego, żeby raz na 5 lat czy raz na ileś tam lat zmieniać partnera, partnerkę, bo tak trzeba. Absolutnie nie. Mam nadzieję, że z Judytą spędzimy resztę naszego życia razem, ale dopuszczamy też taką ewentualność, że tak może się nie wydarzyć. Nie znamy przyszłości, nie wiemy jak życie się potoczy, ale staramy się zrobić tak, żeby nam wyszło.
To, o czym mówimy teraz, wynika trochę z przekonania, którym zawsze kończą się komedie romantyczne, czyli żyli długo i szczęśliwie. To jest bzdura, bo nie wiemy jak długo i jak szczęśliwie. Nie da się żyć długo i szczęśliwie, nie pracując nad relacją. I myślę, że zdrowie i dla nas takim dużym odkryciem jest wchodzenie w relację, myśląc o niej, tak jak Marta Niedźwiecka powiedziała, jako produkcie z terminem przydatności. Oczywiście, który można przedłużyć za każdym razem, świadomą decyzją, że chcemy dalej ze sobą być, ale nie z takim przekonaniem, że jak już jesteśmy razem, to już zawsze będziemy razem, nieważne co się stanie. Bo nie wiemy, jak życie nas doświadczy, nie wiemy, jak się pozmieniamy przez te lata. Nie wiemy, czy nasz partner, czy nasza partnerka nadąży za naszymi zmianami i czy my nadążymy za zmianami w naszej osobie partnerskiej i czy po tych zmianach dalej będziemy się tak mocno kochać i dalej będziemy chcieli ze sobą być i czy dalej będziemy się wybierać. Dlatego chyba jedyną stałą w życiu, nie tylko w życiu uczuciowym, ale w życiu po prostu jest zmiana i mierzenie się z tymi zmianami z otwartością, z odwagą, z chęcią, z zaangażowaniem. I mając na uwadze takie nastawienie, że relacje nie są dane na zawsze, że miłość nie jest dana na zawsze, tylko jest to proces, przez który będziemy szli, wiąże się kolejny punkt na naszej liście, czyli to, że o relacje, o miłość trzeba ciągle dbać. To dbanie będzie się wyrażać na różne sposoby. Będzie się wyrażać w różnych gestach, w małych gestach i w dużych gestach. Będzie się wyrażać w różnej ilości czasu, którym będziemy się obdarowywać. Natomiast nigdy nie powinniśmy mieć takiego przeświadczenia, że to już. I nie chodzi mi o poczucie bezpieczeństwa, bo to są dwie różne rzeczy. Można się czuć bardzo bezpiecznie w relacji, można mieć pełne zaufanie do swojej osoby partnerskiej, wiedzieć, że możemy na nią liczyć. I nie chodzi mi też o takie staranie, chodzi mi bardziej o takie podejście, że chcę, żeby ta druga osoba była szczęśliwa, więc będę robić dla niej miłe rzeczy. Będę się starać, żeby ją uszczęśliwić, bo jeżeli ona jest szczęśliwa, to ja też jestem szczęśliwym człowiekiem i razem jesteśmy szczęśliwsi.
Ja bym to nazwał taką troską i zaangażowaniem. Myślę, że to o to chodzi, że poznanie na przykład języków miłości, jakimi my się porozumiewamy, jakimi porozumiewa się nasza osoba partnerska, jest bardzo ważne, bo dla jednej osoby to mogą być na przykład tulkaski i bliskość taka fizyczna, a dla drugiej to mogą być właśnie małe gesty w postaci wynoszenia śmieci. I jedna osoba będzie dawać drugiej tulkaski i bliskość, druga osoba będzie tej pierwszej dawać to wynoszenie śmieci i małe gesty i wszyscy będą zadowoleni. A to nie jest tak, że to trzeba nagle jakąś nie wiadomo jak tytaniczną pracę tutaj wykonywać. To są małe rzeczy, ale po prostu codziennie. Kolejna lekcja na naszej liście to to, że nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać wszystkich naszych problemów i czasami pomoc kogoś z zewnątrz będzie wymagana. Sam wiem z własnego doświadczenia, że pewne rzeczy samemu można rozkminić, poprawić, naprawić do pewnego stopnia, ale czasami jest potrzebna osoba z zewnątrz, osoba, która nie ma takiego emocjonalnego przywiązania do tej relacji, do tego tematu, do wszystkich naszych doświadczeń i tak dalej, która jest takim trochę sędzią niezawisłym, który będzie w stanie pokazać tutaj pan przesadza, tu pani przesadza, tutaj jeżeli ma być dobrze, to trzeba to naprawić, tamto naprawić. I taka osoba z zewnątrz czasami może wnieść naprawdę bardzo dużo dobrego. Trzeba tylko po prostu zdecydować się na tą odwagę, bo pójście na terapię jest odwagą, jest aktem odwagi, bo stając przed decyzją zmierzenia się ze wszystkimi tymi emocjami, które całymi latami mogliśmy wypierać i tłumić, a teraz nagle trzeba to będzie na nowo rozgrzebać, przeżyć, doświadczyć i nauczyć się z tym żyć i nauczyć się z tym radzić, jest bardzo przytłaczające, może być nawet przerażające i moim zdaniem odwaga to jest działanie w strachu, czy działanie pomimo tego, że się boimy, ale dalej zrobienie tego, co należy zrobić. Dlatego, tak jak powiedziałem, pójście na terapię uważam za akt odwagi i nawet jeżeli zdarzyłoby się tak, że jakieś problemy, które trapią związek, będą zaadresowane właśnie poprzez takie działanie terapeutyczne tylko przez jedną osobę w związku, bo ktoś może pójść po prostu na terapię indywidualną, to też może pomóc, ale wiadomo, jeżeli sprawa dotyczy dwojga osób, to najlepsze rezultaty będą wtedy, jeżeli obie osoby na taką terapię pójdą.
A na terapii możemy też dojść do wniosku, że są konflikty, są sprawy, które możemy rozwiązać, ale są też takie sprawy, w których zawsze będziemy się różnić i nasze zdania będą odmienne, ale to nie sprawia, że musimy z tego powodu przestać się wspierać, że wciąż musimy o tym rozmawiać. Ten temat będzie wracać do nas jak bumerang, ale musimy się też nauczyć żyć w spokoju z tym, że ta druga osoba robi coś, co nam się nie podoba albo coś, z czym my się nie zgadzamy. Natomiast dopóki to działanie nikogo innego nie krzywdzi, jest tylko różnicą opinii, to wciąż jest okej. Możemy mieć takie wyobrażenie, że miłość to jest zawsze patrzenie we wspólnym kierunku i podążanie jedną ścieżką, ale w praktyce raczej okazuje się, że miłość to jest po prostu wspieranie siebie, nawet jeżeli idziemy różnymi drogami, bo mamy różne cele, a spotykamy się w innych obszarach naszego życia. I to też jest okej. I wchodząc w relacje, nie stajemy się jedną osobą, nie stajemy się jednym bytem o tym samym systemie wartości, o tych samych przekonaniach, o tych samych celach i marzeniach. Wręcz bardzo rzadko tak się dzieje. Natomiast to jest piękne w tym, że spotykają się dwie osoby, które mogą chcieć różnych rzeczy, ale wzajemnie się wspierać do tego, żeby te rzeczy osiągać.
Myślę, że jest coś magicznego w tym, że gdy wracamy do domu i jesteśmy na przykład zdenerwowani albo zmęczeni tym, co nas dzisiaj spotkało, to nasz partner, nasza partnerka czy osoba partnerska nagle staje się dla nas taką ostoją spokoju, ostoją bezpieczeństwa i daje nam komfort, którego nam tak cały dzień na przykład brakowało. Czasami po prostu to są proste rzeczy typu zrobienie herbaty, wysłuchanie tego, co ta osoba ma do powiedzenia, wysłuchanie nas, gdy potrzebujemy się wygadać, albo zrobienie nam kąpieli z bąbelkami na przykład, żebyśmy się mogli zrelaksować. Albo powiedzenie, wiesz co, zostaw, nie rób tego, ja to zrobię za ciebie, ty sobie odpocznij, odsapnij. Albo po prostu powiedzenie takiego dobrego słowa w stylu, rozumiem, co czujesz, jest mi bardzo przykro i jeżeli tylko będzie coś, co mogę dla ciebie zrobić, żeby ci pomóc albo ulżyć, to daj mi znać i ja to zrobię. To są takie czasami naprawdę bardzo małe gesty, ale one tak dużo znaczą. Warto być w relacji dla siebie właśnie takim wsparciem, taką podporą. I ostatni już punkt na naszej liście to, żeby dobrze bawić się razem. Ja bardzo doceniam to w naszej relacji z Judytą, że my już po tylu latach bycia razem nadal potrafimy bardzo często śmiać się do rozpuchu i potrafimy się rozśmieszać, potrafimy spędzać ze sobą naprawdę świetnie czas i bardzo cieszyć się z własnego towarzystwa. Judyta dla mnie i myślę, że ja dla Judyty też, jesteśmy takimi osobami, z którymi im więcej spędzamy czasu, tym lepiej. I nigdy nie miałem czegoś takiego, żebym na przykład pomyślał sobie, o, muszę sobie od niej na chwilę odpocząć, bo już mam dosyć. My po prostu nawet jak nic nie robimy razem, to jest przyjemne nic. I robienie jakichś fajnych rzeczy razem, spędzanie razem czas w jakiś naprawdę super sposób, a przez super to może być nawet wycieczka na farmę dyń jesienią, żeby kupić sobie dyni na Halloween. To mogą być naprawdę trywialne rzeczy, ale takie, które gdzieś jakoś zapadają nam w pamięć, żeby mieć później te wspólne wspomnienia, bo one też tworzą jakieś takie połączenie, taką więź. Myślę, że to też jest klucz do tego, żeby dbać o tą relację, do tego, żeby cały czas jakby podsycać ten płomień, ten ogień w tej relacji, żeby po prostu czuć radość z przebywania z tą drugą osobą.
Ja się z tym totalnie zgadzam i tym pozytywnym akcentem chcemy Wam życzyć pięknych walentynek, miłości dużo do siebie samego, do siebie samej i do Waszych osób partnerskich. Mamy nadzieję, że spędzicie świetnie czas i będzie to taki dzień, w którym sobie naprawdę pocelebrujecie. Dobrego piąteczku.
Szufla.
dane na zawsze i nie są, jak to powiedzieć, tak...
Granted,
no. A to słowo.
A to słowo, tak myślałem, że... dane na zawsze.
To powiedziałam.
No to powiedz jeszcze raz. Osoba partnerska 1 osobie partnerskiej 2 będzie dawać bliskość tulkaski, a osoba partnerska 2 druga osoba partnerski osobie
zaplątałem się.